Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiaj naszą analizę bardzo interesującego materiału źródłowego. Mamy tu opis osobistego eksperymentu z opaską EEG, MUSE 2.
Tak, autor przez kilka tygodni testował to urządzenie, wiesz, do monitorowania mózgu podczas medytacji i spisał swoje wnioski.
I naszym celem jest przyjrzeć się bliżej, jak te domowe EEG, takie jak MUSE 2, w ogóle działają. Co to jest ten biofeedback?
Dokładnie. I co te dane, te fale mózgowe, mogą nam powiedzieć o różnych technikach medytacyjnych tej konkretnej osoby.
Dobrze, to zaczniemy od podstaw. MUSE 2 to jest ta opaska na czoło, tak? Ma czujniki EEG, jakieś inne sensory też?
Tak, 5 sensorów EEG, żyroskop, akcelerometr, no i fotopletyzmograf do tętna.
Ale kluczowy jest, jak wspomniałaś, ten biofeedback.
Czyli te dźwięki, które mają odzwierciedlać stan umysłu. Odgłosy pogody na przykład.
Właśnie. Deszcz, gdy umysł jest, powiedzmy, rozproszony, a cisza albo śpiew ptaków, gdy jest spokojny. Przynajmniej w teorii.
No właśnie, bo z tego, co czytam, pierwsze wrażenia autora nie były takie proste. Ten dźwięk deszczu...
Tak, on pisał, że zamiast pomagać mu wrócić do skupienia, ten deszcz go wręcz denerwował, potęgował napięcie.
Ciekawe. I co jeszcze? Było coś o nagradzaniu specyficznego stanu.
Tak, to ważne. Zauważył, że aplikacja wydaje się promować stan, który on sam określił jako zamulenie. Chodzi o takie ogólne obniżenie amplitudy fal mózgowych.
Zamulenie. Czyli niekoniecznie głęboki, klarowny spokój medytacyjny.
No właśnie. Pisał, że można to osiągnąć też przez, zapadanie w taki półsen, prawie trans, czyli algorytm może nie rozróżniać tych subtelności.
Rozumiem. Czyli trzeba podchodzić do tego biofeedbacku z pewną rezerwą, nauczyć się go interpretować.
Dokładnie tak. Potrzebna jest adaptacja. Ale autor, co fascynujące, nie poprzestał na tym. Poszedł, można powiedzieć, głębiej.
Zaczął analizować surowe dane EEG przy pomocy jakich innych aplikacji.
Tak, użył nieoficjalnych narzędzi, jak aplikacja Wave, żeby zobaczyć, co się dzieje naprawdę, bez tej interpretacji MUSE. I porównał 5 różnych technik medytacji.
Jakie to były techniki?
Było liczenie oddechów, podążania za oddechem, taka medytacja bez obiektu, potem tantra yoga z wizualizacją i mantrą, i medytacja miłującej dobroci. Sprawdzał dominujące fale mózgowe.
Alfa, teta, gamma, tak.
Tak. I co się okazało? Że u niego różne techniki faktycznie aktywowały inne wzorce. Liczenie oddechów wzmacniało fale alfa, takie wiesz, spokojne skupienie.
A podążanie za oddechem?
Raczej teta, głęboka relaksacja, ale też może trochę senność. Co ciekawe, te techniki wymagające aktywnego generowania stanów, jak tantra czy miłująca dobroć, pokazały u niego wzrost fal gamma.
Gamma? To chyba jest kojarzone z takimi bardziej intensywnymi stanami poznawczymi.
Tak, bywa łączone z wyższymi funkcjami, z takimi momentami aha, ale interpretacja w kontekście medytacji jest wciąż, powiedzmy, dyskutowana. W każdym razie autor, analizując i czystość zapisu, i swoje odczucia, uznał, że dla niego...
Że która technika była najlepsza?
Medytacja bez obiektu. Dawała mu najlepszy balans między, spokojem, a taką przytomnością umysłu.
Ale to jeszcze nie wszystko, prawda? Bo on używał tej opaski dłużej, nawet nowszej wersji, MUSE S, i były kolejne odkrycia.
Owszem, i niektóre naprawdę zaskakujące, na przykład gdy doświadczał głębszych stanów medytacyjnych, tych nazywanych dżhana w buddyzmie.
Z uczuciem radości, intensywnego skupienia.
Tak, to te stany paradoksalnie mogły pogarszać jego wynik uspokojenia w standardowej aplikacji MUSE.
Dlaczego?
Bo pojawiały się wtedy intensywne fale teta albo właśnie gamma, które algorytm mógł interpretować jako zakłócenie, a nie głęboką medytację.
Niesamowite. Czyli algorytm ma swoje ograniczenia w rozpoznawaniu różnorodności stanów. A co jeszcze? Było coś o przeziębieniu.
Tak. Autor wysunął hipotezę, że urządzenie mogło wykryć jakieś subtelne zmiany fizjologiczne na 2 dni przed objawami przeziębienia. Zauważył wtedy znaczący spadek wskaźników uspokojenia.
To już brzmi jak science fiction trochę. A ta kosiarka?
A tak. Zewnętrzny hałas, jednostajny dźwięk kosiarki za oknem niespodziewanie mu pomógł w praktyce otwartej świadomości. Działał jak kotwica, przeciwdziałał ospałości.
Hałas pomógł w medytacji. Kto by pomyślał? Ale jest też chyba jakieś ostrzeżenie na koniec tej historii. Coś o delegowaniu kompetencji.
Bardzo ważna uwaga. Autor zasugerował, że długotrwałe poleganie na takim zewnętrznym sygnale "teraz jesteś rozproszony, teraz jesteś skupiony" może osłabić naszą naturalną zdolność.
Zdolność do czego? Do samodzielnego zauważania, kiedy uwaga odpływa?
Dokładnie. Taką wewnętrzną metaświadomość. Jakbyśmy oddawali tę funkcję maszynie. Trochę ryzykowne na dłuższą metę.
Czyli, podsumowując naszą rozmowę, takie urządzenia jak Muse mogą być naprawdę fascynującym narzędziem. Do samopoznania, do zobaczenia czegoś, co zazwyczaj jest subiektywne.
Zdecydowanie. Mogą dać ciekawy wgląd, pewną obiektywizację. Ale kluczowe jest, żeby interpretować te dane, no, ostrożnie.
Rozumiejąc, jak działa algorytm, jakie ma ograniczenia, zwłaszcza przy różnych technikach medytacji.
Może być wsparcie, ale na pewno nie zastąpi samej praktyki, uważności, wysiłku. A bezkrytyczne stosowanie może nawet prowadzić do, no, niekoniecznie dobrych nawyków.
Czyli technologia jako potencjalny pomocnik, ale nie jako wyrocznia w sprawie jakości naszej medytacji.
Idealnie powiedziane. I to nas prowadzi, myślę, do takiego szerszego pytania na koniec. Jak ten coraz łatwiejszy dostęp do danych o naszym mózgu wpłynie na to, jak rozumiemy i praktykujemy takie stany jak spokój czy skupienie?
Jakie są potencjalne korzyści, a jakie pułapki tej całej neurotechnologii w rozwoju osobistym? To rzeczywiście daje do myślenia.